Dialog sportowy.
Dobry wieczór, to jest Sportowy Dialog. Ja jestem Bartłomiej Krawczyk, a razem ze mną w studiu są
Błażej Łukaszewski,
Jarek Bieńkowski.
No i przejdźmy może na dzień dobry tradycyjnie do AZS-ów. Błażeju, co dla nas przygotowałeś?
No, przygotowałem dla was kilka newsów. Zaczniemy najpierw od sekcji lekkoatletycznej. W ostatni weekend, w sobotę, miały miejsce otwarte Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w biegach przełajowych.
Ale pogoda chyba nie sprzyja do biegania.
Tak, było bardzo wiecznie, ale nie, na szczęście no, frekwencja była dosyć przyzwoita. Zjawiło się spore grono biegaczy. Co ciekawe, gościli u nas nawet biegacze z Politechniki Gdańskiej, czy też Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Może jesteście ciekawi, jakie kolejno miejsca zajmowali
najlepsi?
Jesteśmy
bardzo ciekawi.
Dobrze, zaczniemy oczywiście od części kobiecej. Na pierwszym miejscu plasowała się Aleksandra Pochranowicz z czasem 10.37. Przypomnę, że był to bieg na 3 km. Tuż za Aleksandrą uplasowała się niewiele dalej, bo 4 sekundy później ledwie Joanna Szypniewska. Natomiast na trzecim stopniu podium z czasem 12.56 była Natalia Budnik.
Czy nie była potrzebna fotokomórka?
Nie była potrzebna. Myślę, że nawet gdyby była, to warunki atmosferyczne utrudni ustawienie tej fotokomórki na naszym stadionie Uniwersytetu Gdańskiego.
Ale czasy chyba przyzwoite.
Tak, no jestem szczególnie pod wrażeniem czasów dwóch pierwszych dziewczyn. To znaczy znam nawet te dziewczyny i wiem, że są bardzo utalentowane i czasy naprawdę robią wrażenie. Myślę, że większość facetów nie byłaby w stanie powtórzyć takowego czasu.
Czyli im wiatr wiał w plecy, a przeciwnikom w twarz.
No, na to wychodzi, tak, nie mam.
No dobrze, mówiłeś, że większość facetów by nie powtórzyła tych wyników naszych zdolnych dziewczyn, ale jak poradzili sobie ci chłopacy, którzy jednak pobiegli?
No ci, którzy biegli, to no, widać, że biegają często, na co dzień. Na pierwszym miejscu plasował się Marek Kowalski, reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego z czasem 14.03. Przypomnę, że ten bieg był jednak na 4,5 km, więc troszeczkę odcinek do pokonania był większy. Marek Kowalski to jest wielokrotny reprezentant naszej uczelni na mistrzostwach akademickich w lekkiej atletyce, czy też w przełajach. W ostatnim biegu w Gdyni na 10 km zajął również drugie miejsce, gdzie uczestniczyło ponad 7 tysięcy zawodników. Drugie miejsce należało do Macieja Kerszena, również reprezentant naszej uczelni. 14.42 to jego czas. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się Wiktor Kujawa, reprezentant Politechniki Gdańskiej z czasem 14.53.
Tak jak powiedziałeś o tym, że nasz reprezentant zajął drugie miejsce na 7 tysięcy uczestników, tak prawie jak jeden na milion, tak?
Taki, no, tak rzadki, można powiedzieć.
Taki rzadki talent.
Tak, mamy takie perełki na uniwersytecie, trzeba je pielęgnować i cieszmy się, że mamy naprawdę takich zawodników, którzy przynoszą nam medale.
I utarli trochę nosa Polibudzie, nie?
No tak, no jak zwykle.
No dobrze, teraz sobie trochę pobiegaliśmy, a co z tymi, którzy biegali za piłką?
Biegali z piłką i biegały z piłką. Najpierw zaczniemy od facetów, którzy biegali za piłką, ale tam, wiecie co, nudy. No, nasi futsaliści grali z KS Futsalem Oborniki, no i wynik 9-0. No, czy jest tutaj coś ciekawego?
No nie, ale chyba takiej nudy możemy sobie życzyć do końca sezonu.
Tak, wbrew pozorom życzymy sobie takiej nudy. Może podam dorobek strzelecki poszczególnych zawodników. Dwukrotnie do bramki trafiali Musik, Madani oraz Ziarko oraz po jednym trafieniu zaliczyli Kreft, Firszkemut i Wesseling.
Czyli taki potrójny walkover.
No, coś w tym stylu. Tak naprawdę pierwsza bramka już padła w 6 minucie i zawodnicy z każdymi następnymi minutami budowali sobie stopniową przewagę i nic nie zapowiadało tego, żeby losy meczu miałyby się jakoś odmienić. Jest to już tak naprawdę półmetek ligi. Nasi zawodnicy kończą zmagania w tym roku i do walki powrócą za 6 tygodni. Bilans tabeli prezentuje się w taki sposób, że zawodnicy AZS-u rozegrali 11 meczów, z czego udało się wygrać 10. Jedna wpadka to remis z Uniwersytetem Warszawskim.
To prawie jak Barcelona.
Prawie, albo nawet jeszcze lepiej, powiem wam.
No tak, bo Barcelona już przegrała w tym sezonie.
Dokładnie.
Przecież nasi reprezentanci nie przegrali, no ale też oni nie grali z Sevillą Grzegorza Krychowiaka. To nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie.
Jarek?
Chyba miało duże znaczenie, no bo jednak jak Polak na boisku, no to nawet Barcelona pęka.
No niestety.
No może coś w tym
niestety
jest.
Dla Katalończyków.
No a co działo się na parkietach koszykarskich?
Tam było o wiele bardziej ciekawie. Na szczęście zakończyło się happy endem, bo koszykarki AZS-u UG ograły koszykarki Monpolu Płock 67-66.
No to było bardzo blisko.
Było bardzo, bardzo blisko dla zawodniczek z Płocka, tak, bo nam się udało. Pierwsza kwarta należała jednak do zawodniczek z Mazowsza, które wygrały pierwszą partię 24-14. Jednak podopieczne Włodzimierza Augustynowicza zdołały się zmotywować, wygrały każdą następną kwartę. No i udało się wygrać 67-66. Co ciekawe, na pół minuty przed ostatnim sygnałem to zawodniczki z Płocka wygrywały 65-66. Na szczęście Justyna Kosalewicz zachowała zimną krew i udało się rzucić za dwa punkty i utrzymać to prowadzenie do ostatniej sekundy.
A zatem posłuchajmy może, co do powiedzenia miał trener naszej drużyny, czyli pan Włodzimierz Augustynowicz, a także jego podopieczna Karina Różyńska.
No źle weszliśmy w mecz, Chyba, bo strasznie nam zależało na zwycięstwie w tym meczu i może dziewczyny za nerwowo podeszły do tego spotkania i stąd to nieudana pierwsza kwarta, a potem już no, nie wszystkim się ten mecz udał dzisiaj, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że się udał zespołowi, tak? Udał się zespołowi, zespół wygrał i tylko to się liczy.
No bardzo bałyśmy się tego spotkania, bo niestety trzy ostatnie mecze przegrałyśmy w końcówkach. No i nie ukrywam, że wiedziałyśmy, że Płock się nie położy i będzie to spotkanie do ostatnich minut. No jak wskazuje wynik, do ostatniej sekundy walczyłyśmy i chwała nam za to, że schodzimy zwycięskie z parkietu dzisiaj.
Bartek, jak tam? Przygotowałeś się z piłki ręcznej, więc poopowiadaj nam, co tam słychać.
Przygotowałem się z piłki ręcznej, zwanej także Szczypiorniakiem. Czy wiecie może w ogóle skąd ta nazwa, Szczypiorniak?
Z miejscowości Szczypiorno, z tego co pamiętam?
Tak, Szczypiorno to obecnie dzielnica Kalisza. Niedaleko Kalisza jest Ostrów Wielkopolski, z którego pochodzi drugi trener naszej drużyny, czyli mówimy tutaj oczywiście o Marcinie Lijewskim. No i zawodnicy Wybrzeża Gdańsk, których on trenuje, spisali się bardzo dobrze. Szczypiorniści Wybrzeża mierzyli się w Gdańsku z rezerwami ekstraligowej Wisły Płock. No i trzeba przyznać, że gospodarze bardzo słabo rozpoczęli to spotkanie. W zasadzie razili nieskutecznością rzutową w pierwszych 8 minutach, ponieważ przez ten czas rzucili tylko jedną bramkę. Przez kolejne około 10 minut goście utrzymywali około 5-punktowe prowadzenie. No i wtedy, jak za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki, nastąpiła metamorfoza graczy Wybrzeża i końcówka pierwszej połowy to była już prawdziwa demolka w wykonaniu naszej drużyny. 8 bramek rzucili w niecałe 10 minut i schodzili na przerwę przy minimalnym, no ale jednak prowadzeniu.
Czyli chyba taka sportowa złość podziałała.
Musiała podziałać. No i co ważniejsze, ta złość utrzymała się w nich jeszcze przez całą drugą połowę, ponieważ to prowadzenie 16-15, które było do przerwy, zostało jeszcze zdecydowanie powiększone przez całą drugą połowę. Ostateczny wynik to 36-24.
No więc nie zachęcamy do podrażniania w następnych meczach drużyn przeciwnych.
A szczególnie byśmy nie drażnili naszych najlepszych strzelców, czyli Papaja, który zdobył 8 bramek, Kondratiuka, który rzucił 7 goli oraz Bednarka, autora 5 goli. No i tabela pierwszej ligi piłki ręcznej, tabela grupy A, wygląda bardzo obiecująco. Na pierwszym miejscu jest drużyna OKPR Warmia Travelland Olsztyn. Drużyna z Warmii ma 22 oczka. Nieco mniej ma druga drużyna KS Meble Wójcik Elbląg, punktów 18. Trzeci jest MKS Real Astromal Leszno, punktów 17. No i tuż za podium jest SPR Wybrzeże Gdańsk, punktów 16. Ale, co warto przypomnieć, nasza drużyna ma zaległy mecz z drużyną z Elbląga, czyli to starcie na szczycie będzie miało wyjątkowy charakter, no bo nie dość, że są to kolejne punkty, no to jeszcze z bezpośrednim rywalem do walki o awans.
No tak jak najbardziej, na pewno szykuje się zacięta rywalizacja i będzie co oglądać.
Będzie co oglądać i z pewnością było co oglądać także na innych arenach, ale o tym po przerwie.
Dialog sportowy.
Witamy po przerwie i zacznijmy od koszykówki. Tak trochę może zacznę po amerykańsku, bo ciężko w sumie porównywać naszą rodzinną Tauron Basket League do NBA z wiadomych przyczyn. Ale,
z jakich przyczyn?
No, jakościowych, że to tak nazwijmy, i może też majątkowych. No ale przez pewien czas pokuszę się o takie porównanie. Tabela najlepszej ligi świata nie różniła się wiele od naszej, gdyż Prym wiódł i wciąż w sumie wiedzie niepokonany Stelmet Zielona Góra. Za oceanem, jak wiadomo, szaleje Golden State Warriors, którzy już 3 zwycięstwa temu pobili rekord otwarcia z 22 zwycięstwami na koncie przy zerowym dorobku, jeśli chodzi o porażki.
Mają rozmach.
Jak długo utrzymywał się poprzedni rekord?
18 spotkań to był poprzedni wiek, więc tą dekadę i teraz te parę lat, no to myślę, że to jest naprawdę rekord, który pobity może zostać chyba tylko przez Golden State Warriors w następnym sezonie. Są naprawdę nieosiągalni. Zmienili trochę poczynania też taktyczne w NBA, bo kiedyś grało się, wiadomo, z centrem, a teraz gra się niższymi zawodnikami, którzy tak naprawdę mogą grać na każdej pozycji. To jest tak zwany small ball, gdzie właśnie piłka też krąży po obwodzie bardzo często. No i tutaj szaleje MVP poprzedniego sezonu Stephen Curry, który zbliża się do kolejnego rekordu też swojego, który pobił w tamtym sezonie liczby rzutów za 3 punkty trafionych, więc jest naprawdę duża moc po stronie Golden State.
To mówiąc krótko, są w gazie, ale miejmy nadzieję, że w takim gazie nie będzie zbyt długo Stelmet, no bo mamy dużą nadzieję, że nasze trójmiejskie zespoły włączą się jeszcze do walki o czołowe miejsca.
Tak, tak, dokładnie. I jeśli właśnie porównywać tą amerykańską stronę, to po tej gorszej stronie tabeli była Filadelfia z zerowym dorobkiem zwycięstw. No i po tej stronie też na szarym końcu pasował się Teref Sopot. No ale jak Philly wygrało swój pierwszy mecz, Teref poszedł w te ślady. I to było bardzo, bardzo ważne spotkanie z AZS-em Koszalin. Zoran Martić przed tym meczem powiedział, że no tak jak zaczął się nasz kryzys, czyli od meczu z AZS-em, który przegrali tak właściwie wygrany mecz po dogrywce, tym meczem muszą po prostu zakończyć ten swój kryzys. No i na szczęście tak było, bo wygrali te spotkanie 65-62.
Czyli czym się trułeś, tym się lecz.
Dokładnie tak. I Zoran Martić tym trafił do swoich podopiecznych i to się chwali. Ku uciesze sopockich fanów to nie było jakby jedyne zwycięstwo Trefla Sopot, gdyż przyszło zwycięstwo z Polpharmaxem Kutno 61-48. I tutaj oprócz bardzo dobrej postawy obronnej trzeba pochwalić dwóch zawodników, Durina i Billy Nowaca, zdobywców 12 punktów. No i tak jak w sumie przypuszczałem, czyli brakowało szczęścia po stronie Trefla, brakowało pewności siebie i ta pewność siebie przyszła po tym wygranym meczu z AZS-em i miejmy nadzieję, że będzie utrzymywać się dalej.
Ale chyba cały czas brakuje trochę skuteczności, no bo 61 punktów zdobytych to jednak dosyć przeciętny wynik i raczej w niewielu meczach by dał zwycięstwo.
Ale jednak dobra obrona.
Tak, dokładnie. No, dużo trenerów powtarza, że kluczem do zwycięstwa jest obrona. Dzięki temu mamy kontrataki. I właśnie jakby siłą drużyny Trefla, co podkreśla też właśnie trener Zoran Martić, jest obrona, defensywa. Nie mają jakichś wielkich gwiazd, którzy pociągną drużynę w ataku, ale tą dobrą obroną jakby nadają tempo też atakowi.
Myślę, że ta drużyna już przyjęła w tym sezonie tyle złych słów krytyki i teraz, Bartku, będziemy tylko i wyłącznie chwalić i szukać pozytywów.
No, będziemy chwalić, jeżeli będą ku temu powody, chociaż mam nadzieję, że tych powodów ku pochwałom będzie tyle, że nie będziemy musieli ich sobie szczędzić.
Jak najbardziej.
No, ja jestem ciekaw następnego pojedynku Trefla.
A z kim grają?
Z twardymi pielnikami.
No to mamy nadzieję, że schrupią pierniki.
No, mam taką nadzieję. No,
tak akurat świątecznie to może właśnie podziała, tak, że ta myśl o świętach, że trzeba coś z tymi piernikami zrobić.
Żeby tylko właśnie nie były za twarde, bo skruszą się na nich.
No, oby się nie skruszyły na tych twardych piernikach zęby naszych koszykarzy z Sopotu. A jak sobie poradzili zawodnicy ASECO Gdyni?
Zagrali oni we własnej hali z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Mecz choć zacięty i czasami naprawdę brutalny, gdzie oscylował wynik naprawdę no kosz za kosz, ale toczył się w sumie niezbyt po myśli gospodarzy, którzy musieli gonić wynik. Rwał szczególnie Hickey, zdobywca 24 punktów, ale na niewiele się to zdało, gdyż MKS wygrał to spotkanie 62-65. Tutaj zaprocentowało szczęście, no i doświadczenie zawodników z Dąbrowy Górniczej.
Znaczy, doświadczenie zawodników z Dąbrowy Górniczej to jednak, wydaje mi się, że jednak koszykarze ASKO Gdyni powinni mieć większe doświadczenie, bo to jednak jedna z najbardziej tytułowanych drużyn w naszej lidze.
Oczywiście tak, ale tak jak wiadomo już od poprzedniego sezonu ASKO odmłodziło bardzo skład. Teraz grają tam zawodnicy, którzy są rocznik 9-4, nawet 9-5, ale oczywiście są też doświadczeni zawodnicy, ale MKS to po prostu zlepek dość dobrych, utalentowanych zawodników, którzy właśnie mają doświadczenie większe niż zawodnicy ASECO.
No to chyba nie taki zlepek, skoro udało im się wygrać.
No, brzydko to ująłeś.
Brzydko to ująłem, dokładnie.
Kolektyw.
Kolektyw, o, to jest dobre.
Kolektyw zawodników, którzy wiedzą,
co trzeba zrobić, mecze, dokładnie, tak. W takich zaciętych końcówkach.
Niekoniecznie w pięknym stylu, ale jednak skutecznym.
Dokładnie tak.
No dobrze, a jak te wyniki naszych drużyn przełożyły się na ich miejsca w tabeli?
Jeśli chodzi o ASECO, to spadli o jedno oczko niżej, byli na trzeciej pozycji, teraz są na czwartej lekacie, a Treft za to poszedł dwie pozycje do góry i jest 14.
I obyszedł jak najdalej.
Jak najdalej, jak najwyżej.
Do góry.
Dokładnie.
No dobrze, była już piłka rzucana, była teraz już wspomniana piłka kopana przez chwilę. Mówiliśmy o futsalu, mówiliśmy o koszykówce. No i chyba najwyższy czas wspomnieć też o siatkówce.
Czyli jak sobie tam poradził Tref?
No Tref sobie poradził, Lotos Tref w zasadzie, poradził sobie bardzo dobrze. Najpierw to jest w czwartek, 3 grudnia, wicemistrzowie Polski pojechali aż do Słowenii na kolejny mecz w ramach Ligi Mistrzów.
Czy to była tylko wycieczka, czy jednak udało się przywieźć punkty?
Myślę, że można tutaj połączyć oba wątki, ponieważ to była tylko wycieczka, ale punkty też się udało przywieźć. Mówię, że to była tylko wycieczka, no bo nawet na oficjalnej stronie naszej drużyny relacja z tego meczu była zatytułowana "Godzinny spacer po Lublanie". No i myślę, że to jest wystarczająco wymowne. Nasi zawodnicy, podopieczni Andrzeja Anastasiego, no po prostu nie dali żadnych szans mistrzom Słowenii, drużynie ACH Volley Lublana. Wygrali 3-0 w kolejnych setach do 18, 17 i 14. Czyli pozwalali rywalom na coraz mniej. No i dzięki temu są na bardzo dobrej drodze do awansu do kolejnej rundy, ponieważ patrząc na to, jak spisują się ich rywale, no to wydaje mi się, że nie ma innej możliwości jak awans, jak wyjście z grupy, no bo nie jest tajemnicą, że drużyna z Włoch, Modena, jest poza zasięgiem wszystkich pozostałych drużyn w tej grupie. No ale już pozostałe drużyny, czyli Lublana i Nowy Sad, są zdecydowanie w tyle, ponieważ Lublana jeszcze nie ugrała żadnego seta w tych rozgrywkach. Drużyna Nojwodiny Nowy Sad wygrała co prawda 3 sety, ale to były 3 sety wygrane w bezpośrednim meczu z Lublaną, czyli mamy 9 punktów na koncie Modeny, 6 u Gdańszczan, 3 punkty są w Nowym Sadzie, na Słoweńcy bez punktów.
Czyli tak jakby to porównać poziom sportowy na niebo i piekło, to podopieczni Anastasiego są tak jakby pomiędzy. Niebo znajduje się we Włoszech?
No, póki co jeszcze niebo znajduje się we Włoszech, ale mamy nadzieję, że nasi zawodnicy do tego nieba niedługo się dostaną, no bo zresztą mają włoskiego trenera, więc czemu by nie?
A po prostu już przepis na niebo.
Przepis na niebo już mamy, ale w niedzielę byliśmy o krok od piekła, ponieważ graliśmy wyjątkowo w Sopockiej Hali Stulecia mecz bardzo ciekawy z Kuprum Lubin. No i to spotkanie było jedną wielką sinusoidą nastrojów i jedną wielką sinusoidą formy naszych zawodników. Pierwszy set, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Nie wiem, być może nasi zawodnicy przyzwyczaili się w Słowenii do bardzo gładkich zwycięstw. Nie wiem, czy tak można po jednym meczu.
No po jednym to raczej nie wypada. Myślę, że po kilku tam wygranych meczach mieliby prawo, bo jesteśmy ludźmi.
Na szczęście dwa kolejne sety to już bardzo dobra gra naszej drużyny. Czwarty set, no w sumie też równie dobry, ale niestety ten czwarty set został przegrany, no i mieliśmy tiebreak. W tiebreaku, no ja osobiście myślałem, że będę musiał szukać jakiegoś dobrego kardiologa w okolicy. Zresztą chyba nie tylko ja, ponieważ podopieczni Andrzeja Nastasiego prowadzili już 8 do 3 na pierwszej przerwie technicznej. No i wydaje się, że przy takim wyniku w tiebreaku, kiedy gramy do 15, już się nie ma prawa nic wydarzyć. Ale raz jeszcze potwierdziło się, że w sporcie niemożliwe nie istnieje. Zawodnicy z Lubina złapali niesamowitą formę. Nie tylko dogonili, ale też potrafili ze staną 13-9 wyjść na wynik 14-13 i mieli piłkę meczową. Chwilę później mieli kolejną piłkę meczową. Na całe szczęście wówczas, no nie wiem, czy można powiedzieć, że zabłysnął, bo Damian Schulz już od dłuższego czasu prezentuje znakomitą formę, ale wówczas no, wspiął się na niesamowity poziom. Skończył taki ataki, że no, ręce nie wiedziały, czy chwytać się za głowę, czy składać do oklasków. No i koniec końców wygraliśmy tego piątego seta 18-16. No ale trzeba przyznać, że chyba nie tak to powinno wyglądać.
W sumie można powoli zatrudniać do Radia Mors kardiologa.
Ja w ogóle zachęcam kardiologów do osiedlania się w Trójmieście, bo tutaj może być zwiększony popyt na ich usługi. A co do zespołu z Lublina, to chyba troszeczkę sprowadził na ziemię fruwających już pod, że tak powiem, sklepieniem nieba naszych siatkarzy.
No, troszeczkę przyciągnął do ziemi. Na szczęście nie było to zbyt brutalne sprowadzenie do rzeczywistości. No i może posłuchajmy, co do powiedzenia na ten temat tego niezwykle intrygującego, nie wiem, czy to dobre słowo, tiebreaka miał Mateusz Mika.
Praktycznie w każdym ustawieniu przy naszym przyjęciu uciekła nam jakaś jedna piłka, czasami dwie i tak nagle się uzbierało, że Lubin nas dogonił, graliśmy na przewagi. Tak się nie powinno dziać, powinniśmy utrzymywać koncentrację do końca spotkania. Fajnie się prowadzi 8-2, ale trzeba ten rezultat, tą przewagę utrzymać do końca spotkania.
Nieco inne zdanie na temat tych boiskowych wydarzeń miał Wojciech Grzyb. Posłuchajmy.
Kuprum jest dobrym zespołem i udało mi się zniwelować to wszystko. Rzeczywiście mając 8-2 i potem cały czas prowadząc kilkoma punktami gra się spokojniej trochę. Nie trzeba cały czas cisnąć, trzeba troszeczkę dać przeciwnikowi szans na pomyłkę, a tutaj koledzy się z Kuprum nie mylili, tylko zdobywali punkty i świetnie dysponowany Malinowski zdobywał sejami punkty, do tego na zagrywce później też pociągnął. No i to było główną przyczyną tego, że to wyglądało tak, jak wyglądało. Na szczęście nie miało to aż takich poważnych konsekwencji, bo mecz w rezultacie jest wygrany.
Mateusz Mika nieco bardziej samokrytyczny wobec drużyny był i myślę, że takie podejście jest zdecydowanie lepsze niż te prezentowane przez Grzyba.
No też jestem tego zdania. Wojtek Grzyb powiedział, że przy tym stanie 8-3, 8-2 można pozwolić rywalom no, na taką bardziej swobodną grę, na danie im szansy, żeby popełnili błąd, zamiast spróbować ich dobić. Nie wiem, mi się wydaje, że takie słowa jednak nie powinny paść, bo pomimo wysokiego prowadzenia 8-2, no to wydaje się, że trzeba ten mecz skończyć jak najszybciej, żeby nie dać rywalom szansy na złapanie jeszcze wiatru w żagle.
No niepotrzebna jest całkowicie nerwowa końcówka. Myślę, że w takiej sytuacji trzeba po prostu rywala, brzydko mówiąc, dopić.
No tak, no, ale mógł mieć taktykę prawdziwego zabójcy z zimną krwią, który pierw dobrze oswoił ofiarę, a później nóż w plecy. No.
Może Wojciech Grzyb oglądał ten mecz dzień wcześniej i wiedział, jak to się skończy.
No, mam nadzieję, że tak było, no bo myślę, że naprawdę nie jeden kibic był w stanie przedzawałowym.
A właśnie jak z frekwencją na hali stulecia w Sopocie?
Bardzo przyzwoita frekwencja. Ta hala mieści 2000 widzów, no i z tego co pamiętam, to około 1800 widzów oglądało to spotkanie, czyli hala była wypełniona dosyć szczelnie, a trzeba też oddać, że chociaż jest to hala dużo mniejsza od Ergo Areny, no to atmosfera była naprawdę gorąca. To jednak bliskość trybun od boiska robi swoje. No i myślę, że nie tylko kardiolodzy, ale też dobrzy laryngolodzy powinni jakoś swoje gabinety poprzenosić w okolice tego obiektu, bo myślę, że przy takim ogłuszającym dopingu nie jedna osoba by powinna zbadać swój słuch.
Ja bardzo lubię Halę Stulecia, no bo tam panuje kompletnie inny klimat niż właśnie w Ergo Arenie. Jak ja chodziłem co prawda tylko na mecze koszykówki, więc mogę tylko porównywać z meczami koszykówki, ale w Hali Stulecia jest o wiele lepsza atmosfera niż w Ergo Arenie, która jest... No,
taki swój ciasny kąt.
No, dokładnie, tak. Dokładnie.
No, o gustach się nie dyskutuje, ale my za chwilę będziemy za to dyskutować o piłce nożnej.
Dialog sportowy.
Wracamy do piłki nożnej i mamy bardzo dobre wieści dla sympatyków Lechii Gdańsk.
No chciałoby się powiedzieć, w końcu mamy dobre wieści. Lwy Północy rozgrywały w niedzielę swój mecz z drużyną Śląska Wrocław, która również jest pogrążona w fatalnej formie.
Można powiedzieć, że przed tym meczem Śląsk był ostatni w tabeli, ale Lechia ambitnie goniła wrocławian.
Tak, lechiści robili co mogli, by tylko dogonić Śląsk Wrocław. No jednak oddalili się od tego na nasze szczęście z punktu kibicowskiego. No bo Lechia wygrała 1-0 po golu Jersona. Tak naprawdę już od początku meczu to lechiści narzucali swój styl gry, bo już w 16 minucie Peszko popędził prawą stroną i zdołał dograć do Sebastiana Mili, który naprawdę teraz odzyskuje swoją formę i oddał piłkę dla Łukasika, a ten w fantastycznej sytuacji przestrzelił nad bramką.
A szkoda, że tak późno Sebastian Mila zaczął łapać tą swoją wysoką formę.
Tak, szkoda, bardzo szkoda. No ale z drugiej strony cieszmy się, że w ogóle ta forma wróciła. No, Sebastian
może
Mila...
faktycznie lepiej późno niż wcale, no bo chyba za wysokie apanaże pobiera nasz były kapitan, tak, żeby grać tak, jak grał do tej pory.
No ja po części upatruję tej słabej dyspozycji chyba w złych relacjach z poprzednim już trenerem Lechii Gdańsk.
On tam go słabo wystawiał w sumie w pierwszych 11.
Tak, no ale pod koniec kadencji von Hessena jednak Sebastian Mila już zaczynał grać.
Ale to cieszy bardzo. Ja, chłopak z Koszalina, więc ja jestem jak najbardziej na te.
Tak, ja myślę, że większość z nas bardzo sympatyzuje z Sebastianem Milą. W ogóle uważam, że Sebastian Mila to był najlepszy zawodnik naszej drużyny. W 29 minucie był bardzo bliski zdobycia gola z rzutu wolnego. Oczywiście to... znak firmowy naszego zawodnika. I zabrakło, uważam, że mniej niż pół metra, żeby ta piłka znalazła się w samym okienku. Niestety poszybowała tuż obok spojenia słupka z poprzeczką. No jednak udało się w tej 33 minucie. Znowu akcja zaczynała się od naszego reprezentanta Polski, Sebastiana Mili, który dograł idealnie do wbiegającego w pole karne Jakuba Wawrzyniaka. Ten w pełnym biegu dostrzegł Jersona, a ten na raty po rękach bramkarza Śląska Wrocław zdołał zdobyć bramkę i mieliśmy 1-0.
Ja co prawda w tym czasie tego meczu byłem w Sopockiej Hali Stulecia na meczu siatkarzy, ale potem gdy wróciłem do domu, zobaczyłem tą bramkę, no to pierwsze skojarzenie Barcelona. No i tak jak w Barcelonie mamy słynne trio MSN, Messi, Suarez, Neymar, no to tutaj Mila, Wawrzyniak, Jerso, no to takie trio MGW.
No ja myślę, że nazwiska na poziomie tych katalońskich. No, z naciskiem na Jakuba Wawrzyniaka, którego bardzo każdy lubi przecież.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy
serdecznie, no bo za akcję naprawdę należały się brawa.
Jak najbardziej.
A jak to zwycięstwo przekuło się na miejsce Lechii w tabeli?
No, drużyna Lechii Gdańsk obecnie zajmuje 11 miejsce. Po 19 meczach drużyna ma 21 punktów, więc cieszmy się, że tych punktów jest więcej niż rozegranych meczów. Zawsze to coś. No liczymy na to, że troszeczkę ta sytuacja nadal będzie się poprawiać, no bo wiadomo, każdy z nas liczy na to, że Lechia się znajdzie w tej finałowej ósemce.
A jaka jest w tej chwili strata do ósmego miejsca?
Strata jest bardzo niewielka, ponieważ Lechia Gdańsk traci jedynie 2 punkty do będącej na 8 pozycji Wisły Kraków.
No to jest w miarę optymistyczna wiadomość.
Tak, tym bardziej, że Lechia Gdańsk już niedługo będzie się zmierzyła z drużyną spod Wawela i jest okazja do przeskoczenia ich już jedynie po jednym meczu.
Trzymamy kciuki, żeby tak było. A w tej chwili przejdziemy do raportu z gdańskiej ligi Nike Play Arena.
Raport z ligi Nike Play Arena w Gdańsku.
Jak co 2 tygodnie będziemy rozmawiali o najciekawszych meczach ligi Nike Play Arena Gdańsk. W tym tygodniu pomówimy o najciekawszych meczach weekendu rozegranych w pierwszej lidze. I tak, na początku w piątek rozegrały swoje mecze drużyny Gdzie jest obrona z Autsa. No i tutaj pytanie, gdzie jest obrona, jest jak najbardziej zasadne, ponieważ gdzie jest obrona przegrała 6-8 z Autsa. IM Team 11-5 pokonał Surrender Team. ROKT 2-5 przegrali z Czarnymi Osowa. No i w meczu na szczycie, znaczy takim wewnątrzredakcyjnym meczu na szczycie, drużyna Autsa pokonała 4-3 drużynę Dzikich Kormoranów. W drużynie Dzikich Kormoranów grał nasz kolega Michał Fila, którego bardzo pozdrawiamy.
Szczególnie pozdrawia
Błażej. Dlaczego?
No dlatego, że mojej drużynie Autsa udało się wygrać 4-3 z drużyną Michała. No jakoś dziwnym trafem po tym meczu ani razu nie ujrzałem w redakcji Michała. No bardzo mnie to dziwi, martwię się. Michał, z tego miejsca pozdrawiam cię. I...
No może przez to, że no nie wiem, ten hat-trick to jednak mógł być trochę zawstydzający.
No tak, udało mi się strzelić 3 bramki. No Michał schodził z boiska na pewno nie z podniesioną głową, ale liczymy na to, że odbuduje się psychicznie i w ogóle jego drużyna wróci na właściwe tory, o ile na tych torach kiedykolwiek była.
No ale dostałem teraz wiadomość od Michała, że jako szef naszej redakcji sportowej to w tej chwili już nie masz pracy u nas.
No właśnie, to jest ta druga strona medalu. Pamiętam, kiedy uderzałem rzut wolny, to Michał ustawiał właśnie mur i mówił mi szeptem, Błażej, pamiętaj, jestem twoim szefem. Troszeczkę zamieszało mi to w głowie, bo nie udało mi się właśnie strzelić z tego wolnego, ale udało się jednak 3 razy ukrócić nas, naszemu przełożonemu.
To może jeszcze na koniec wspomnijmy o tym, jak wygląda tabela. Na miejscu pierwszym IM Team z 31 punktami. Tuż za nimi, no może nie tak tuż za nimi, bo jest kilka punktów różnicy, po czym jest dosyć pokaźna grupa pościgowa. Na drugim miejscu jest Surrender Team, punktów 25. 24 punkty ma OST Gdańsk, które zamyka podium. Twoja drużyna jest, Błażeju, z tego co widzę, na miejscu szóstym.
Na miejscu szóstym, ale plany są jeszcze bardziej ambitne.
Dorobek 22 punktów. No i żeby skończyć ten wątek wewnątrzredakcyjny, wspomnijmy, że Dzikie Kormorany są, no, niestety w strefie spadkowej na miejscu 17.
Jeszcze raz możesz powtórzyć, może niektórzy słuchacze nie dosłyszeli.
Dzikie Kormorany są na miejscu 17.
Aha,
dorobek 4 punktów, strefa spadkowa.
No to Lechia już lepiej gra.
Ale tak, nie jest to najgorszy wynik, ponieważ tuż pod nimi jest drużyna o, tak jak już mówiłem, zasadnej nazwie, gdzie jest obrona, punktów 3. I na ostatnim miejscu Apoel Morena, tylko jedno oczko. Grałeś z drużyną z Moreny?
Z Apoelem Morena w tym sezonie, nie, w zeszłym sezonie, tak.
A to jest Apoel Morena,
Apoel,
tak?
Apoel Morena, tak.
Apoel Morena, to jest tam żydowscy jacyś tam piłkarze
chyba,
grają, tak?
To chyba raczej takie cypryjskie.
Nie, to jest filia właśnie Apoelu Nikozja, potwierdzone info.
Okej. Okay.
Dialog sportowy. Wiemy już, co zatem wydarzyło się na trójmiejskich oraz akademickich boiskach sportowych. No a teraz przejdźmy do tego, co się wydarzy w najbliższym czasie.
Jeśli chodzi o AZS, to tak jak mówiłem, futsaliści dopiero będą wznawiać swoje rozgrywki za 6 tygodni. Natomiast nasze koszykarki będą grały już w najbliższym czasie, 12 grudnia, mecz wyjazdowy z SMS-em PZKosz Łomianki. Jest to drużyna, która zajmuje 5. lokatę w tabeli, natomiast nasze akademiczki są 3., więc liczymy na to, że będą mogły poprawić swój dorobek punktowy i co najmniej utrzymają 3. pozycję.
A co w koszykówce?
Tref Sopot, tak jak już mówiliśmy, czeka trudny wyjazd do miasta Pierników, znaczy Kopernika. Ten mecz 11 grudnia o godzinie 18. Będzie ciężko powiększyć pasce do 3 zwycięstw z rzędu. Ale jeśli pójdą ślady Asseco i zaopatrzą się w dużą dawkę insuliny, to kto wie.
W piłce ręcznej czeka nas mecz Wybrzeża Gdańsk 12 grudnia z SKPR Świdnicą. To spotkanie na wyjeździe. Panie już w tym roku nie zagrają, ponieważ trwają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet. Mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Jeżeli chodzi o siatkówkę, Lotto Stref Gdańsk 12 grudnia zagra mecz na szczycie plus ligi. Zawodnicy Anastaziego zmierzą się z Czarnymi Radą. Jako ciekawostkę należy dodać, że będzie to mecz dwóch byłych selekcjonerów naszej kadry, ponieważ Andrea Anastazji prowadził drużynę narodową przed Stefanem Antigą, A jeszcze przed Anastazim pierwszym naszym zagranicznym trenerem był przecież Raul Lozano, który poprowadzi Czarnych Radom. No i też warto wspomnieć, że jeszcze niedawno obaj byli poważnymi kandydatami do objęcia kadry Iranu. Ostatecznie to trener Lozano został wybrany przez Persów. No i chyba się cieszymy, że Włoch zostanie w Trójmieście. A co się tyczy siatkówki kobiet, to ostatni mecz w tym roku rozegrają nasze atomówki 13 grudnia. Oby ten 13 był szczęśliwy. Rywalkami będzie zespół Developers Skyres Rzeszów. Mecz w Ergo Arenie, początek o 15.
Co się tyczy Asseco, to najbliższe mecze rozegrają w poniedziałek 14 grudnia o godzinie 20.35 za ZS-em Koszalin we własnej hali, więc oczywiście zapraszamy.
Natomiast Lechia Gdańsk będzie miała znowu okazję do podreperowania swojego dorobku w tabeli i stanie naprzeciwko drużyny Wisły Kraków na Energa Stadionie.
To był Sportowy Dialog. Zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera. Ze studia żegnają się z wami
Błażej Łukaszewski,
Jarek Bieńkowski
oraz Bartłomiej Krawczyk. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.